Jak się macie po obiedzie? Ciężko. Ja wiem, że to jest zawsze taki newralgicznie trudny moment, bo po obiedzie to by przychodzi nam ochota na różne inne rzeczy. Dlatego ja nie jem też w czasie usługi, bo wtedy nie wiem, jak już ja bym kiepsko, słabo, to nie wiem, co by tutaj było. Także ja mam siłę i mam energię. Mam nadzieję, że jesteście też na to gotowe. Bardzo dziękuję też za pieśń wprowadzającą. Dziękuję wam, dziewczyny, za świadectwa poruszające, które z każdego właściwie słowa wypowiadane było to, że Bóg ma moc i Bóg działa i Bóg jest żywy. To nie jest postać historyczna, ale ktoś, kto jest bardzo, bardzo realny i możemy go doświadczać każdego dnia. W tym drugim wykładzie skoncentrujemy się na innym uczuciu. Mówiłam, że dzisiaj dwa trudne uczucia dla każdego z nas. I nie wiem, czy to jest trudniejsze od rozczarowania, ale jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudnym uczuciem. Będziemy dzisiaj mówić w tej części o lęku, o bojaźni, o strachu, jako właśnie odczuciu, które wywiera na nas często bardzo silne działanie i konsekwencje tego lęku są bardzo widoczne często w naszym zachowaniu i życiu. I ta część jest pod wieloma względami bardzo wyjątkowa. Też po pierwsze dlatego, że chcę to powiedzieć, żebyście miały tego świadomość. Jestem w dość dziwnej sytuacji, bo to, co teraz będę mówiła też do samej siebie. Przygotowując ten wykład, miałam głębokie przekonanie, że przygotowuję i będę je mówiła i będzie coś wybrzmiewało z moich ust i że to też jest do mnie. W przypadku tego pierwszego też tak było, ale jest to coś, co już jest u mnie przerobione, a to nie. Zatem to z jednej strony jest dla mnie trudne, ale mam nadzieję, że Bóg mnie też wyposaży i dam radę przepowiedzieć wszystko to, co chcę. A z drugiej strony to będę mówić często rzeczy, które być może są też i trudne, ale je powiem. Mój przyjaciel zawsze mówi tak, mów, co ci Duch Święty podpowiada, najwyżej cię drugi raz nie zaproszą. Więc mam zamiar powiedzieć, co mi Duch Święty położył na sercu, a już co z tym zrobicie, to nie wiem, potem zobaczymy. Okej, odkąd sięgam pamięcią, odkąd pamiętam, ja w swoim życiu ciągle się czegoś bałam. Począwszy od tego, że jako mała dziewczynka bałam się zostawać sama w domu i płakałam, bo wydawało mi się, że obrazy, które wiszą na ścianie, się ruszają. Bałam się ciemności. Ja miałam dwóch starszych braci i ten brat, który jest ode mnie ten taki średni, 7 lat starszy, wpadł na skuteczny sposób uspokajania płaczącej małej siostry. Mianowicie sposób ten polegał na tym, że on na moich oczach odrywał lalce głowę i to w jego wydaniu było bardzo makabrycznym przeżyciem. I to było bardzo skuteczne, ponieważ ja tak zaczynałam płakać, że ja rzeczywiście bardzo szybko zasypiałam i on osiągał swój cel, ale to też wpłynęło na to, że ja rzeczywiście tej lalki bez głowy bałam się bardzo, bardzo długo. I czasami nawet, dzisiaj się to wspomina w mojej rodzinie czasami jako anegdotę, ale to wtedy dla mnie nie było absolutnie śmieszne, było czymś bardzo trudnym. Bałam się też o to, że ktoś z mojej rodziny umrze. Najbardziej bałam się o to, że umrze moja mama. Nie mam pojęcia skąd stworzył się taka wizja mojego myślenia, ale ja panicznie się bałam za każdym razem, kiedy ona nie wracała do domu o umówionej godzinie, już płakałam i już myślałam, że coś jej się stało. Do tego stopnia, do takich absurdów dochodzi mój lęk też przed żałobą, że ja idąc chodnikiem, a szłam za kimś, kto jest na czarno ubrany, to w ogóle starałam się nie stawiać stóp za tą osobą, żeby przypadkiem to coś, ta przyczyna tej żałoby nie została wprowadzana na mnie. Kiedy dorosłam i byłam taką nastoletnią dziewczyną, miałam paniczny strach z powodu tego, możecie się z tego śmiać, ale mi się wydawało, że ja nigdy nie wyjdę za mąż, bo nikt mnie nie będzie chciał. Ja do dzisiaj mojemu mężowi dziękuję, wybawco, że się ze mną ożeniłeś, bo byłabym starą panną. Ale bałam się tego. Bałam się tego, że ja się nigdy nikomu nie spodobam, że nigdy nie będę miała męża i nie będę miała dzieci. Kiedy się nawróciłam, miałam wtedy 22 lata i kiedy się nawróciłam i oddałam swoje życie Bogu, to powiem coś, co być może też nie będzie wcale łatwe, ale wiecie, że lęk nie przeszedł mi w 100%. Ja nadal się bałam. Bałam się tego, że zrobię coś, co sprawi, że Bóg mnie odrzuci. Bałam się, że nie będę wystarczająco gorliwa, że nie będę czytać wystarczająco dużo Bożego Słowa, że nie będę wystarczająco dobra i też się o to bałam. A kiedy znalazł się już mój wybawca, to znaczy mąż, i przyszło na świat moje pierwsze dziecko, to byście musiały być obserwatorkami tego, co ja wyczyniałam nad tym dzieckiem, kiedy ono tylko zapłakało. Miała 10 dni, zawiozłam ją do szpitala z tego powodu, że myślałam, że jest śmiertelnie chora, bo tak płakała, a ona po prostu płakała, bo miała zwykłą kolkę, bo chciała być przytulona do mnie. Lęk był towarzyszem mojego życia przez wiele, wiele, długi okres. I można powiedzieć, gdybym miała scharakteryzować, jakie uczucie jest przeważającym uczuciem w moim życiu, to wiecie, co bym powiedziała? Że to jest lęk. Kiedy mówimy o lęku, to musimy sobie zdać sprawę z pewnego faktu. Ja nie wiem, czy to jest dla was widoczne, czy nie. Pewnie... To ja to będę czytać tak, żebyście też wiedziały, co jest tutaj napisane. Musimy sobie zdać sprawę, że Biblia wspomina nam o dwóch rodzajach lęku. Pierwszy jest jak najbardziej w porządku i wcale nie mamy się go pozbywać, ale drugi absolutnie jest szkodliwy i powinniśmy go unikać. Pierwszy lęk, o którym mówi Biblia, ten, który jest w porządku i który dobrze, jeżeli on jest w naszym życiu, to jest lęk przed Panem, to jest pewnego rodzaju rodzaj stresu, ale który nie oznacza jakiejś takiej, wiecie, panicznej obawy przed Bogiem, surowym, karcącym, tylko że to jest po prostu bojaźń Boża, jest po prostu czymś, jest takim odczuciem, że my nagle sobie uświadamiamy, jak wielki, jak cudowny, jak obdarzony czcią nasz Bóg jest, że czujemy aż wewnętrzne poruszenie przed takim Bogiem. Okay? A drugi rodzaj strachu, który jest całkowicie szkodliwy, o którym też mówi Boże Słowo, w drugim trochę będziemy dzisiaj sięgać częściej i czytać pewne wersety, możecie mi towarzyszyć, to jest drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i 7 werset. Posłuchajcie, o jakim lęku Biblia mówi, że jest szkodliwy. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Duch bojaźni to jest ten lęk, który sprawia, że my drżymy nie przed świętym Bogiem, ale drżymy w obawie, że wydarzy się coś w naszym życiu, z czym sobie nie poradzimy. Że wydarzy się coś, co nas całkowicie przerośnie. Zobaczcie, lęk, ten lęk nie jest stanem psychicznym, jest duchem, który wykorzystuje ten, o którym mówiliśmy w pierwszym wykładzie, jest ojcem kłamstwa. Okay? Czyli to jest pierwsza rzecz, z którą musimy sobie zdać sprawę. Idąc dalej, lęk jest uczuciem wyjątkowo destrukcyjnym dla naszego ciała. Z powodu lęku, który jest w nas, choruje całe nasze ciało. U niektórych z nas ten lęk kumuluje się w tych narządach wewnętrznych. Pojawiają się zaburzenia odżywiania, pojawiają się zaburzenia oddychania, zaburzenia krążenia. Część chorób związanych z funkcjonowaniem naszego krążenia, chorób serca jest wywołana trwaniem w uporczywym lęku. Lęk wpływa również na to destrukcyjnie, że czasami to w zewnętrznych częściach czujemy w napięciu, które jest w naszym ciele. Na przykład z powodu długotrwałego lęku rzeczywiście może dochodzić w naszym ciele do bólu kręgosłupa, karku, odcinka szyjnego, lędźwiowego, bo to jest ciągłe napięcie. Zobaczcie, lęk wywołuje w nas taką ciągłą gotowość do jak gdyby stawania w konfrontacji z tym, czego się boimy. Lęk zabiera całą radość życia. Jeżeli się czegoś w życiu boisz, to nie dostrzegasz pozytywnych przejawów tego, co się dobrego w twoim życiu dzieje. To nagle przestaje mieć znaczenie, bo to zabiera całą radość życia. Nieraz spróbujemy tą osobę pocieszyć. Słuchaj, nie przejmuj się, masz zdrowe dzieci. Ale ta osoba tego nie dostrzega. To zabiera wszelką radość życia, kiedy ten lęk się pojawia w nas. Lęk to pułapka przeciwnika, w którą wiele z nas wpada. On dobrze wie, jaką pułapkę ma na nas przyszykować. I lęk to jest pułapka, w którą padamy. My wpadamy w ten lęk jakby w sieć przeciwnika. A jeżeli jemu się uda sprawić, że ty w tą sieć wpadasz bo i czujesz uporczywy lęk przed czymś, to wtedy on jest zadowolony i on się cieszy, bo wiedz, że to skutecznie zamyka cię przed tym, żebyś mogła oglądać to, co Bóg robi w twoim życiu. Nie widzisz tego. Lęk może dotyczyć wielu obszarów naszego życia. Dzisiaj się skoncentrujemy na takich czterech kluczowych obszarach. Finanse, zdrowie, relacje i służba. Kiedy mówię o lęku dotyczącego finansów, mówię o tych wszystkich sytuacjach, kiedy codziennie, być może też i część z was, wiele kobiet przeżywa dylematy i obawy, z czego my będziemy żyć. Jak mam gospodarować tym, co mam, kiedy wiem, że kiedy to już mam, to i tak mi nie starczy. Lęk spowodowany problemami, trudnościami finansowymi, lęk o to, że nie damy rady, że to doprowadzi nas do jakiejś totalnej katastrofy rodzinnej, jest bardzo destrukcyjny również, kiedy dotyczy właśnie kwestii finansowych. Zamartwiam się o to, czy będę mieć pracę. Jak już ją mam, to czy ją utrzymam. Ja prowadzę własną działalność gospodarczą i to była też moja suwerenna decyzja, której dzisiaj nie żałuję, ale ja mam wielokrotnie, mam taki charakter też pracy, wielokrotnie takie momenty w życiu, że ja coś mi się kończy i nie wiem, czy coś nowego się zacznie. I to jest bardzo trudne. Wtedy przypomina mi się wielokrotnie to, że byłam już w takiej sytuacji i Bóg mi pomógł, ale lęk jest tak silny, że no tak, ale teraz jak to będzie? Coś, co dotyczy wielu rodzin w tym kraju, być może też i tutaj was zgromadzonych. Mamy różnego rodzaju zobowiązania. Jeszcze jak mamy kredyt na dom czy na mieszkanie, który mamy w perspektywie spłaty 20 bądź 30 lat, no to robi to na nas wrażenie. Bo nagle sobie zaczynamy się zastanawiać, ale czy my damy radę? Czy stać nas będzie posłać dzieci na studia? Czasami te kwestie finansowe doprowadzają do bardzo dramatycznych sytuacji w rodzinie. Na tle finansów dochodzi do wielu nieporozumień też w małżeństwie i w rodzinie. Lęk może dotyczyć kwestii finansowych, że zwyczajnie boję się o to, czy my będziemy mieli za co żyć, gdzie mieszkać, z czego się utrzymywać. Wiele kobiet, wielu mężczyzn ma tego typu dylematy. Ten lęk może być lęk bardzo silny. Lęk może dotyczyć obszaru zdrowia. Wiecie, że lęk może dotyczyć nie tylko rzeczywistych chorób, ale tych, które potencjalnie mogą się nam przydarzyć. Nie wiem, czy was to dotyczy, ale często tak bywa, kiedy słyszymy, że ktoś obok choruje, ktoś z rodziny choruje, ktoś ze znajomych pojawia się myśl, no tak, tyle ludzi teraz choruje, a jeżeli ja zachoruję? Dużo gorzej jest wtedy, kiedy w rodzinie jest choroba, a zwłaszcza ta przewlekła i długotrwała. Kiedy żyje się z chorobą każdego dnia i właściwie żyje się w napięciu przed każdym kolejnym badaniem, czy przypadkiem się nie pogorszyło, budzi to bardzo duży lęk. I naprawdę ja wiem, o czym mówię. Mój mąż co najmniej od 20 paru lat choruje na coś, o co dzisiaj w świadectwie też Ewa mówiłaś, czyli na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ma tak zaawansowany proces włóknienia wątroby, że lekarze wskazują, że to jest marskość. Pracuje, funkcjonuje, dziękuję Bogu, że ma siłę. Miał dwa razy był na kuracji, o której też słyszeliśmy dzisiaj w świadectwie. Obie nieskuteczne. I ja doskonale wiem, jak to jest żyć z lękiem a propos zdrowia, kiedy dosłownie każde kontrolne badanie zastanawiam się, co będzie, jak będzie wyglądała sytuacja. Bardzo obciążający, silny lęk. Jak będzie wyglądało nasze życie? Jak ono się dalej potoczy? To są rzeczy, które przydarzają się wielu z nas. Kilka miesięcy temu wykryto u mnie guz tarczycy. wielkości 12 centymetrów obwodu do wycięcia. Potem, kiedy poszłam na kontrolne badania, wiele osób się o mnie modliło. Okazało się, że tarczyca zmniejszyła się o 70%, a guz też się zmniejsza. Jest nadzieja. Dwa dni później jestem u ginekologa, okazuje się, że mam torbiel na jajniku. Słuchajcie, no to są rzeczy, które dzieją się w naszym życiu i mogą budzić duży lęk. Naprawdę mam zrozumienie dla osób, które w tym obszarze mają swoje lęki, mają swoje strachy. Trzeci obszar dotyczy naszych relacji. I może się dziać tak też w życiu, że w tych relacjach nie układa się tak, jakbyśmy chcieli, a nawet są osoby, które w nas z jakichś powodów budzą lęk. Budzą lęk. To może być szef w pracy, to może być, nie wiem, nawet i bliższa osoba, ale często jest tak, że ludzie boją się kogoś, boją się tego, jaki ta osoba może mieć wpływ na moje życie. Boją się tego, jaki ten wpływ może wyglądać, jaki może mieć przebieg i obraz. Czwarty obszar, gdzie mogą występować różnego rodzaju lęki, to jest obszar służby. Jak już gdzieś nie gra w tych pierwszych, to z całą pewnością już nawet nie zastanawiamy się, nie myślimy o tym, co moglibyśmy robić dla Boga, bo jesteśmy w tej sieci lęku i ona nas powstrzymuje. Ale też wiele osób jest w takim miejscu, że mówi, myśli nawet i czuje, że Bóg ewidentnie powołuje do jakiejś służby, do jakiegoś zadania. Ale lęk jest tak silny przed tym, żeby to robić, bo pojawiają się szereg różnych wątpliwości. Nie dam sobie rady, no gdzie, co... jak mi się nie uda, będę musiała się z tego tłumaczyć, opowiadać. Nie nadaje się do tego. Boję się tego robić. Może jednak Bóg się pomylił, może to zrobi ktoś inny. Cztery obszary. I kiedy patrzymy, dziewczyny, też na karty Biblii, dzisiaj będziemy mocno osadzone też w przykładach biblijnych, to widzimy, że odnajdujemy tam przykłady osób, które miały podobnych sytuacjach były jak my, miały podobne, z wielu powodów żyły właśnie w lęku. Dzisiaj sięgniemy też chociażby do przykładu wdowy po proroku, to jest druga księga królewska, jeśli chcecie ze mną śledzić, czwarty rozdział, wersety od 1 do 7. To jest historia, kiedy Elizeusz przychodzi, trafia akurat do wdowy, po mężu był uczniem proroczym, był prorokiem i ten mąż, słuchajcie, zostawił kobietę z dwójką, znaczy zmarł, to nie zrobił tego celowo oczywiście, ale zostawił ją w długach. On miał wiele długów. Biblia nie mówi o w jaki sposób to się zadziało, ale wyraźnie ta kobieta mówi, ja nie mam z czego żyć, przyszli wierzyciele i chcą mi zabrać to, co mam, czyli moich synów jako niewolników. Została w miejscu, gdzie ani męża, dwójka dzieci i mnóstwo długów, a ona nie miała nic. Odczuwała bardzo silny lęk z tego powodu, bo nie wiedziała, jak rozwiązać całkowicie tą sytuację. Inny przykład drugiego obszaru, sięgnijmy proszę do to jest Ewangelia według świętego Marka, 5 rozdział. W tym 5 rozdziale od wersetu 21 do 43 jest opisana historia dwóch osób, które żyły w lęku z powodu choroby. Pierwszą z nich był Jair, którego córka była śmiertelnie chora. Wiecie, kiedy choruje dziecko, mamy, będziecie widziały, to jest coś niebywale trudnego dla rodzica. Nawet kiedy ma gorączkę. Kiedy ma zapchany nosek, a jest małe, nie ma jak i trudno mu się oddychać. To jest bardzo trudny moment, kiedy choruje dziecko. Czasami nawet mówimy tak, że już wolałbym to ja być chory, niż patrzeć na cierpienie swojego dziecka. Jair był w takim miejscu, że patrzył na cierpienie swojego dziecka i żył w obawie i w lęku przed tym, co będzie dalej. I przyszedł do Jezusa po to, żeby zyskać pomoc. Ale w tej samej historii zobaczcie, jest jeszcze jedna osoba, która też przez chorobę, przez wieloletnie cierpienie spowodowane krwotokiem Kobieta, która przyszła z tych samych powodów, bo ona też żyła w lęku. Biblia mówi, że ona wydała mnóstwo pieniędzy już na lekarzy. Ale było coraz gorzej. I ona to widziała. Trzeci obszar dotyczący naszych relacji. To jest obszar, który w przykładzie Eliasza, to jest z kolei pierwsza księga królewska. Ja tak wskazuję miejsce, żebyście mogły też później do tego też sięgnąć i to przeanalizować. 19 rozdział od 2 do 4 wersetu, tam jest opisana pewna historia. Wcześniej 18 też rozdział opisana, gdzie na górze Karmel Eliasz jako prorok, on dokonał pod wpływem Bożej mocy niesamowitej rzeczy. To znaczy Bóg objawił się w taki sposób, że wskazał, że jest za Eliaszem w tym, co zrobił. Eliaszowi się udało pokonać na górze Karmel, jeśli znacie tą historię, 450 proroków, tych fałszywych. Fałszywych proroków. Udało mu się tego dokonać. Zmierzył się z nimi, jak gdyby w działaniu i Bóg przyznał się właśnie do niego. To jest bardzo ciekawa historia, bo to był taki moment, gdzie Eliasz przeżył w swoim życiu niesamowite doświadczenie Bożej mocy. Niesamowite. A co się wydarzyło właściwie zaraz po tym? W tej radości, tak? Ta rzecz, jak zobaczycie, ta historia dzieje się w takim miejscu, gdzie żoną króla Izraela wtedy była Izabel, która wręcz trzymała z fałszywymi prorokami. I kiedy jej mąż Achab powiedział jej o tym wydarzeniu, ona powiedziała, wysłała gońca do Eliasza i ona mu powiedziała wówczas, że przeczytam wam może dosłownie. To niechaj uczynią bogowie, niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zobaczcie, chwilę przedtem jest świadkiem niesamowitego działania Pana Boga. Ale wystarczy, że ktoś wysła mu komunikat, jutro o tej porze nie będziesz żył. I co się dzieje z Eliaszem? Ucieka na pustynię, siedzi pod krzewem jałowca i mówi, dosyć mam tego życia, zabierz już mnie, Panie Boże, nie chcę żyć, depresja. Bo przestraszył się człowieka, przestraszył się groźby człowieka. I czwarty obszar, gdzie pojawia się i przykład też biblijny, to jest Księga Estery, właściwie cała księga, niesamowita też księga, ale ja chcę się odnieść już do czwartego rozdziału w sposób szczególny. Estera jako mała dziewczynka została uprowadzona do niewoli. Z Biblii wiemy, że wychowywała się u swojego wujka Mordochaja i w szczególny sposób Bóg zadbał o tą dziewczynkę, bo kiedy dorosła, została zauważona, zwłaszcza jej uroda i wiemy z tej księgi, że Estera zostaje żoną króla. Ale wiemy też, i ten czwarty rozdział o tym opowiada, że nadszedł z powodu jednego z książąt Hamana, nadszedł trudny czas dla Izraela i Izraelici w tej niewoli, ich życie było zagrożone. I wtedy jej wujek wyraźnie w tym czwartym rozdziale wysyła do niej poselstwo, że ona ma pójść i ona ma stawić się za swoim ludem u króla. Co bardzo, bardzo wystraszyło Esterę. A wystraszyło ją dlatego, że nikt niewezwany, nikt niezaproszony nie mógł samowolnie stawiać się przed królem, nawet jeżeli to była jego żona. I ona wiedziała, że konsekwencją takiego samowolnego pójścia do króla jest śmierć. Chyba że król wyciągnie swoją rękę, wyciągnie perło i ocali jej życie, ale tej pewności nie miała. Cztery historie, które się zadziały. Ktoś policzył, że w Biblii można znaleźć około 360 wezwań do tego, żeby się nie bać. 360 razy jest to do nas powiedziane na kartach Biblii, co najmniej, że nie mamy się bać. Nie mamy się bać. Kiedy mówimy o tym, że nie mamy się bać, to trzeba pamiętać o tym też, dziewczyny, że my mamy niezwykłe dziedzictwo jako córki Pana Boga. My często o tym zapominamy, że Bóg, jego jedną z fundamentalnych cech jest to, że Bóg jest zawsze dobry. I Bóg nas zawsze kocha. I Bóg jest zawsze łaskawy, troskliwy, miłosierny i zaopatrujący. Często zapominamy o fundamentalnych cechach naszego Boga i o naszym dziedzictwie, jakie w Nim mamy. Czujemy lęk tak długo, będziemy go czuć i będziemy się z nim zmagać, dopóki nie zrozumiemy i nie poznamy, kto jest naszym Panem, do kogo my należymy, do jakiego Boga należymy. Dopóki tego nie zobaczysz, nie przyjmiesz, nie zrozumiesz, będziesz żyła w lęku. Dopiero wtedy, kiedy się z tym konfrontujemy, kiedy to zobaczymy, jesteśmy w stanie przyjąć, że Bóg jest ochroną dla nas zawsze. Nie wiem, czy znacie, jest to dość znana w kręgach protestanckich postać kaznodziei. Mówię o Mirosławie Kulcu. Znacie? No właśnie. Ja lubię też jego kazania związane ze świadectwem początkowego funkcjonowania, też wtedy, kiedy on był na wschodzie u pastora, który usługiwał w takich naprawdę więzieniach o bardzo, bardzo radykalnych zaostrzeniach, gdzie byli tacy przestępcy, gdzie wszyscy się ich bali. Pamiętacie to? On opowiada takie różne historie. Ale do czego nawiązuje? Otóż do tego, że ten pastor często mówił coś Mirkowi, że zrobimy to i to, a Mirek tak patrzy, robi duże oczy, mówi, ale no co ty, przecież to jest za trudne, to nam się nie uda. Czy pamiętacie, co zawsze ten pastor mówił? Oj, Mirek, Mirek, ty jeszcze Boga nie znasz. Zawsze mu tak mówił. Oj, ty jeszcze Boga nie znasz. Mówię to do siebie. Oj, Bożena, Bożena, ty jeszcze Boga nie znasz. Bo gdybym znała, to bym tyle nie płakała i nie przeżywała takich rzeczy, jak przeżywam. Nie znamy naszego Boga. Najwyżej mnie nie zaprosicie, ale to powiem. Nie znamy naszego Boga. Bo gdybyśmy Go znały, nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Sięgnijmy do słów mówiących o naszym dziedzictwie. Druga księga Samuela. Dwudziesty trzeci rozdział, piąty werset. Posłuchajcie, jakie jest nasze dziedzictwo. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Pod każdym. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Dziedzictwo, dziewczyny, to są słowa, które nie są skierowane tylko do Izraela. To są słowa dla każdej z nas. A w księdze Malachiasza w 5 rozdziale i w 6 wersecie przeczytacie: Pan, ja Pan, nie zmieniam się. Jeśli to Bóg powiedział wtedy, to znaczy, że tak samo mówi do ciebie dzisiaj. Bo On się nie zmienia. On się nie wycofuje, nie jest chwiejny w swoich decyzjach, nie zmienia zdania. Jeżeli ci mówi, że to jest twoje dzieciństwo, że twoje życie jest pod każdym względem zaopatrzone, to tak jest. Tak jest. Bóg się nie zmienia. Bóg chce uzdrowić twoje finanse. Jeśli znowu wrócimy do naszej wdowy, która właściwie została z długami, bez rozwiązania, to w tej historii mamy ciąg dalszy, gdzie Elizeusz pyta ją, a co ty masz? A ona, pamiętacie co mówi? No mam tylko jedną bańkę oliwy, ale co to jest? Przecież to nawet dla mojej rodziny nie wystarczy. A Elizeusz mówi, idź, napożyczaj naczyń od wszystkich sąsiadek, zamknij się w domu, rozlewaj w każde naczynie tą oliwę. pamiętacie, co się dzieje potem? Ona zamyka drzwi, bierze dzban, synowie podają naczynia, a ona nalewa tak długo z tej jednej banki, aż okazuje się, że nie ma już do czego nalewać. Elizeusz mówi, idź, sprzedaj to, co masz, oddaj długi i jeszcze ci zostanie. I tak było. I tak było. Bo Bóg jest Bogiem zaopatrzenia i Bóg chce, żebyś ty miała spokojną głowę i Bóg chce, żeby ci starczyło na to, co jest twoją potrzebą. Boże Słowo mówi też do nas, to jest Mateusza 6, rozdział 25-33. Nie martw się o swoje życie. Nie martw się o to, czy będziesz miała co jeść i co pić, w co się ubierzesz. Nie martw się o to, czy będziesz miała za co wysłać swoje dzieci na studia. Nie martw się o to, czy będziesz miała za co spłacić ten kredyt na ten dom. Nie martw się o to, czy będziesz miała pracę. Szukaj Królestwa Bożego, czyli szukaj kogo? Mnie. A wszystko inne będzie ci po prostu dane. To jest Boża obietnica. Będzie ci to dane. Kiedy stawiamy życia Boga w życiu na właściwym miejscu i mamy go we właściwych priorytetach, to ja wierzę w to i powiem to, wierzę, to jestem przekonana, że Boże zaopatrzenie nie sprowadza się wyłącznie do tego, żeby ci ledwo, ledwo starczało. Ale Boże zaopatrzenie sprowadza się, bo to Boże Słowo mówi, żebyś miała tyle, tak ci Bóg tego pomnoży, żebyś obfitowała i mogła jeszcze z tego czynić dobrze. To jest Boża obietnica. Jakkolwiek wygląda twoja sytuacja finansowa dzisiaj, ja wierzę, że jeżeli Bóg wkroczy w ten obszar twojego życia, będziesz zadziwiona, jak zadziała. I będziesz miała tyle, że nie tylko ci będzie starczało, ale będziesz mogła z tego robić dobre rzeczy. Tak jak z świadectwem dzisiaj słyszeliśmy o wpuszczaniu Boga w różne obszary naszego życia, poddawaniu mu, co to znaczy? No wpuszczam Boga w obszar swoich finansów. I patrzę, jak On działa, bo wierzę temu, mam do Niego zaufanie. Mam do Niego zaufanie. Bóg chce ciebie uzdrowić i Bóg jest twoim lekarzem. Wracając do historii kobiety z krwotokiem i Jaira. Jair idzie w nadziei i już prawie dostał się do Jezusa, ale wcześniej pojawiła się tamta kobieta, dotknęła się Pana Jezusa i została uzdrowiona. Jednym dotknięciem, bo z wiarą się go dotknęła. Później Jezus mówi, kto mnie dotknął, to mnie dotknął, a to był tłum, wiecie, uczniowie byli, no Panie, no kto cię dotknął, tyle ludzi na ciebie tutaj napiera. A mówi, czułem, że ktoś się mnie dotknął. Tam jest napisane, że ona z bojaźnią i z drżeniem wyjawiła mu tą prawdę. Ale to nie był duch bojaźni, to była bojaźń i drżenie przed Bogiem mocy, przed chwałą, która się objawiła. I tak czytając ten tekst, tak myślę o tym Jairze, bo wiecie, jaka jest tego konsekwencja. Jair podchodzi do Jezusa trochę później i nagle się okazuje, że kiedy Jezus idzie do niego do domu, to przychodzą i mówią mu, że jego córka już nie żyje. Wiecie, co mógł sobie pomyśleć? Za późno. Dla mnie nie starczyło Pana Boga i Jego mocy za późno, ale dla Boga nie istnieje takie powiedzenie za późno. Nie ma. Nigdy nie jest za późno. I Bóg przychodzi i wiemy, co robi. Przywraca tej dziewczynce życie. Przywraca jej życie. Bóg jest naszym lekarzem. Jedno z imion Pana Boga to Jahwe Rafa, czyli Pan leczy. Pan leczy. Czytamy Księgę Izajasza, 53 rozdział i czytamy też w wersecie 5, że w Jego ranach jesteśmy uleczeni. Jesteśmy uleczeni. To się dokonało na krzyżu Golgoty. Pan jest naszym lekarzem. Pan jest naszym lekarzem. Nie rozumiemy czasami Jego działania. Ja naprawdę nie rozumiem, czemu mój mąż nie przeszedł przez tę kurację tak dobrze, jak to słyszeliśmy świadectwie. Ja naprawdę nie rozumiem, do Polski wszedł cudowny lęk wynaleziony w Izraelu i okazało się, że już miał mieć tą kurację, ona ma bardzo dużą skuteczność. Nagle dzwoni pani doktor i mówi: panie Czarku, bardzo mi przykro, ale nasz pan profesor w Bydgoszczy nie kupił tego leku. Nie ma. A potem się, nie wiem dlaczego, tak? Nie wiem. A potem się okazuje, że minister zdrowia podpisał zgodę na to, żeby ten lek był refundowany dla osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C bezpłatnie, ale nie z tym genotypem, nie z tą odmianą choroby, co mój mąż. Ja nie wiem, ale powiem wam jedno. Nie sprowadzę swojego doświadczenia do takiego miejsca, że bardziej będę wierzyła doświadczeniu niż Bożemu Słowu. Nie. Ja bardziej wierzę temu, co jest tu. I wierzę, nie znam tego sposobu, ale wierzę, że mój Bóg uleczy mojego męża. Amen. Nie sprowadzę słów Ewangelii do swojego doświadczenia nieudanego. Wierzę, że to jest prawda. Bo Bóg jest twoim lekarzem. Najlepszym. Bóg uzdrawia wszystkie twoje relacje. Cóż, sięgnęliśmy do przykładu Eliasza, który pod krzakiem miał owca w depresji, płakał i nie chciał żyć z powodu strachu przed tym, co usłyszał od Izabel. Ale Bóg też w swoim słowie mówi, będę wam to czytać, bo nie widać, Psalm 17, werset od 6 do 7. Wywołam do Ciebie, Boże, bo mnie wysłuchujesz, okaż mi cudowne miłosierdzie Twoje. Ty przecież ratujesz wszystkich, którzy pod Twoją prawicę się chronią przed swymi wrogami. Bóg chroni swoje dzieci przed każdym wrogiem. Nikt nie wyrządzi wam żadnej krzywdy, tak jak Jezebel nie wyrządziła żadnej krzywdy Eliaszowi. Nikt nie ma dostępu do Bożych dzieci. Nikt nie tknie Bożej córki. Jest pod Bożą ochroną. Psalm 27, pierwszy rozdział. Pan jest moim światłem i moim zbawieniem, przed kim mam się trwożyć. Pan jest obrońcą mojego życia, więc kogóż miałbym się lękać? Jeśli taki Bóg jest twoim obrońcą, kogo masz się bać? Bóg uzdrawia wszelkie nasze relacje, również tam, gdzie nie jest dobrze z powodu braku przebaczenia. Bóg jest uzdrowieniem wszelkich relacji, nie musisz się z tego powodu bać. I czwarty obszar, Bóg uzdalnia nas do służby. I kiedy Bóg cię powołuje, to wiedz, że On też cię wyposaży we wszystko, co jest ci potrzebne. Nie musisz się bać tego robić. Tak jak Bóg wyposażył Esterę. Ona się bała. 3 dni pościła jej, służba pościła. Mordochaj pościł, całe bliskie osoby pościły, zanim ona do króla poszła. Nie wiem, czy miałyście okazję oglądać film pod tytułem Jedna noc z królem o Esterze. Jeśli nie, to do tej wersji zachęcam. Jedna noc z królem, film o Esterze. Tam jest taka przedziwna scena, kiedy Estera tego 3. dnia idzie do pałacu i król siedział w tym wewnętrznym dziedzińcu na swoim tronie, ale ona jeszcze musiała pokonać wcześniej ten zewnętrzny dziedziniec, tam gdzie było jeszcze bezpiecznie. Ale w tym zewnętrznym dziedzińcu było też dworzanie, była służba i oni dokładnie widzieli, co się dzieje. I tam wyraźnie widać, jak oni oszołomieni, przestraszeni patrzą na nią, co ty, dziewczyno, robisz? Przecież ty zaraz zginiesz. A ona idzie, wzrok skupiony wyłącznie na królu i cały czas w niego wpatrzona idzie. I wiemy, że kiedy staje, król wyciąga rękę w akcie łaski. On ją wita z radością, on się cieszy, że ją widzi. ale potrzebowała wykonać to jako akt wiary. Kiedy Bóg nas do czegoś powołuje, nie musisz się bać, czy dasz radę. Gdybym ja miała gdzieś bazować na swoich umiejętnościach i na przekonaniach na swój temat, to ja bym tutaj przed wami w życiu nie stała. A jestem tylko dlatego, że w końcu po latach Panu Bogu zaufałam, że jeżeli On mówi, że to masz robić, to że On też wyposaży. Bóg ciebie wyposaży do tego, czego cię powołał i nie martw się, nie zostawi cię z tym samym. Tak jak nie zostawił samej Estery. Opowiem wam pewną historię. Jeszcze poza moim mężem i przyjaciółmi z grupy nikt tej historii nie słyszał, ponieważ ona jest bardzo świeża. W pewnym sensie jest też mocno osobista. To było około kilku tygodni, na początku wakacji. Miałam pewne bardzo osobiste doświadczenie z Panem Bogiem, kiedy trwałam w cichym czasie modlitwy. Otóż przypomniało mi się to, jak w szkole podstawowej dostaliśmy zadanie, aby napisać list do przyjaciela. I ja to pamiętam, ten fakt mi jest absolutnie zakodowany w mojej pamięci. Pamiętam, że ten list napisałam. Wiecie, do kogo go napisałam? Do Jezusa. Napisałam do Niego, że jesteś moim najlepszym przyjacielem. Bo wiem, że zawsze na Tobie jako na przyjacielu mogę polegać. Byłam, nie wiem, miałam może z 9 lat, 10. Wiem, że Ty zawsze jesteś ze mną. Na tyle, na ile serce dziecka rozumiało pewne rzeczy, tak w tym liście napisałam. I słuchajcie, podczas tego cichego czasu z Panem Bogiem mi się przypomniała pewna scena z mojego dzieciństwa. Otóż ja wychowywałam się, wspomniałam wam, że miałam dwóch starszych braci, mieszkaliśmy w kamienicy i to były takie czasy, gdzie warunki lokalowe wiele rodzin nie miało zbyt dobrze, a my mieliśmy jeden pokój z kuchnią. Więc moi bracia byli ode mnie dużo, dużo starsi, więc ja próbując sobie też wydzielić jakąś przestrzeń w domu, czasami siedziałam na korytarzu, to był taki wspólny korytarz, tam po drugiej stronie w tym korytarzu też mieszkała moja ciocia, jeszcze jedna sąsiadka i tam była taka ławka na buty. I słuchajcie, Bóg mi przypomniał, że ja siedziałam na tej ławce i pisałam i czytałam ten list, pisałam go. Nie mogłam tego pamiętać. Tak jak Ala dzisiaj mówiła, że nikt nie mógł pamiętać, że ten obraz z dzieciństwa o tych kamieniach, nie? Że nikt nie mógł tego wiedzieć. I Bóg mi to przypomniał. Ja dosłownie oczami wyobraźni, słuchajcie, widziałam siebie, jak ja siedzę na tej ławce od butów i piszę ten list. I nagle słyszę cichy, delikatny głos, który mówi do mnie: Twój list do mnie dotarł. Po 30 paru latach Pan Jezus powiedział mi, że ten list do Niego dotarł. Że On go dostał. I że On jest moim przyjacielem. A jeśli On jest moim przyjacielem, to nikt i nic nie jest w stanie mnie od Jego miłości oderwać. Bóg jest moim przyjacielem. Cokolwiek do Niego powiedziałaś, napisałaś kiedyś, myślisz, że On o tym nie wie, to niech to świadectwo będzie też dowodem, że nawet listy po 30 latach docierają w Bożej poczcie. On dotarł dużo wcześniej, tylko ja o tym nie wiedziałam. Nie jestem niewolnikiem strachu. Nie chcę być niewolnikiem strachu. Nie chcę ulegać temu. To nie jest moja przyszłość przygotowana przez Pana Boga. To nie jest moje dziedzictwo. Nie chcę być niewolnikiem strachu. Księga Izajasza, 44, rozdział 1, 2 werset. Nie lękaj się, mówi do mnie, do ciebie Pan, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu. Tyś moja. Tyś moja. Gdy będziesz przechodzić przez wody, ja będę z tobą. gdy przez rzeki nie zatopią cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień. Dziewczyny, nie warto. Nie warto tracić życia na życie w lęku. Wiecie, że często boimy się o rzeczy, które się nigdy nie wydarzą. Nie bądźmy niewolnikami strachu, mając takie dziedzictwo. A jeśli nie masz pewności, że jest to twoje dziedzictwo, to ci powiem, że może być twoim dziedzictwem. Bo do ciebie to też jest skierowane. Bo Bóg jest zainteresowany życiem każdego człowieka i każdej z was. Możesz to dziedzictwo przyjąć z wiarą, że ono też jest dla ciebie. W Jezusie Chrystusie możemy chodzić w wolności bez lęku. I to nie jest slogan. To jest prawda. Możemy chodzić w wolności bez lęku. Powiem wam więcej. To, że nie mamy się bać, jest przykazaniem, które Bóg nam dał. Wielokrotnie mówi, nie bój się. Nie lękaj się. I to jest tak samo ważne przykazanie, jak inne typu nie grzesz. Czy wy słyszycie, co ja próbuję wam powiedzieć? To życie pod wpływem ducha lęku jest grzechem. Jest grzechem. Bóg mówi, nie bój się, nie lękaj się. Wielokrotnie to słowo jest przytaczane. To nie jest bezsilna pociecha. To jest polecenie dla nas, aby się nie bać. Bo lęk zatrzymuje nas przed wejściem w Boże powołanie. Dlatego przeciwnik wybrał sobie taką strategię, bo ona jest bardzo, bardzo skuteczna. Póki się boisz, nie wejdziesz w obszar tego, co Bóg ma dla ciebie przygotowane. Co powinniśmy zatem zrobić? Co powinno być takim krokiem wyjścia spod ducha lęku? Po pierwsze, należy Boga za to przeprosić. Przeprosić za naszą niewiarę. Że czytam, no tak, ale nie wierzę. Że słyszę, Bóg do mnie mówi, ale się boję. A Bóg jest Bogiem kochającym i On ci za to nie zgani, nie potępi, ale On ci to wybaczy. Ale On ci to wybaczy. Przeprosić Boga też za to, że bardziej wierzymy pod szeptą przeciwnika niż Jego słowu, kiedy temu lękowi ulegamy. Po drugie, należy pamiętać o tym, że my nie pokonamy lęku swoimi własnymi siłami. Pamiętacie, lęk nie jest stanem psychicznym, według Bożego Słowa jest duchem. A my się mamy temu złemu duchowi, co? Przeciwstawić. Mamy się temu przeciwstawić. W jaki sposób? Jest napisane, przeciwstaw się diabłu, a on ucieknie od ciebie. Jak mam się przeciwstawić? To, że będę wyznawać, że cokolwiek dzieje się w moim życiu, to mój Bóg jest ze mną. Że jest ze mną. Tak się temu będę przeciwstawiać. A kiedy przeciwnik zobaczy, że ta strategia jest nieskuteczna, to przestanie jej używać. Dopóki jest skuteczna, to jej, przepraszam, używa. Po trzecie, należy skorzystać z najskuteczniejszej broni przeciwko wszelkim atakom lęku. A wiecie, jaka jest najskuteczniejsza obrona? Uwielbienie. Im bardziej się boję, tym bardziej będę uwielbiać mojego Boga za to, jak jest dobry. Opowiem wam pewną historię. Rzecz dotyczy Chrisa Gora. Nie wiem, czy znacie tą postać. Jest to człowiek zaangażowany w służbę uzdrowienia. Modli się o chorych ludzi. Sam ma dzisiaj już dorosłe, niepełnosprawne dziecko, córkę. On opowiadał pewną historię, że kiedy ta dziewczynka miała kilka lat, Urodziła się też z porażeniem mózgowym, miała kilka lat. Jej kręgosłup był tak skrzywiony, że dziecko nie mogło się wyprostować, cały czas było bardzo mocno pochylone. I lekarze stwierdzili, że to skrzywienie uciska już tak bardzo na jej płuca, że ona tego nie przeżyje, że po prostu się zadusi, trzeba ją operować. To dziecko przeszło bardzo skomplikowaną operację, wielogodzinną w pozycji z głową do dołu, bo była to jedyna pozycja, żeby tą operację móc przeprowadzić. A potem bardzo mocno cierpiała, bo w jej kręgosłup włożono metalowe szyny. Nie jadła, płakała przeraźliwie z bólu. I mówiliśmy już dzisiaj o tym, to jest bardzo trudny moment dla rodziców, szczególnie trudny moment dla rodziców, kiedy patrzą na cierpienie dziecka. I Chris opowiadał, że doszło do takiego momentu, że on w końcu wyprosił wszystkich z sali, zamknął drzwi za sobą w sali szpitalnej, zaciągnął rolety w każdym oknie, postawił krzesło na środku i mówi tak, siadaj tu, diable, i słuchaj, jak ja będę uwielbiał mojego Boga. I mówisz, zaczął w wielkiej gorliwości, ile sił, ile mocy w głosie wielbić Boga za to, jaki jest dobry. Bo przecież na tym przeciwnikowi zależy, żebyś się bała i myślała, że Bóg nie zadziała w twojej sprawie. Nasze dziedzictwo jest takie, że my nie musimy być niewolniczkami strachu. Uwielbiajmy Boga. Im bardziej się boisz, tym bardziej Go chwal. Odwaga, ktoś tak kiedyś mądrze powiedział, odwaga nie polega na braku lęku, ale na umiejętności działania mimo niego. Skąd pochodzi nasza odwaga? Ostatecznie nasza odwaga oczywiście pochodzi od Pana Boga i Bóg tutaj nie ma względu na osobę i każdy z nas chce tą odwagę dać. Zachęcam was, każdą z was do tego, żebyście przed Panem Bogiem stanęły i odpowiedziały na pytanie o tym, czy jest w moim życiu obszar, którego się boję, który zasłania mi widzenie, który sprawia, że nie odbieram od siebie, Panie Boże, tego, co Ty masz dla mnie przygotowane. Nie chcę żyć w niepokoju. A Bóg daje odwagę, tak jak dał Esterze. Patrzyła na króla. Taki jeden z programów telewizyjnych, bardzo modnych ostatnio, gdzie ludzie chwalą się różnymi swoimi umiejętnościami. Kilka lat temu był człowiek, który chodził na linie. I rzeczywiście robił to bardzo umiejętnie. Na wszystkich to robiło wielkie wrażenie. Jedna z prowadzących mówi, słuchaj, jak ty to robisz? Przecież ty się w ogóle nie zachwiałeś. No zdradź jakąś tajemnicę. A on mówi, że tajemnica jest tylko jedna. Trzeba ciągle patrzeć na ten sam punkt. A na kogo my mamy patrzeć? Naszym punktem jest Jezus Chrystus. Jeśli się nie chcesz na tej linii zachwiać, linii twojego życia, skup swój wzrok na Jezusie i zobacz, co On dla ciebie przygotował. Jakie jest twoje dziedzictwo jako córki Boga? Nie musisz się bać. Nie musisz być dłużej niewolnikiem strachu. Rozpraw się z tym jeszcze dzisiaj i podziękuj Bogu za to, co dla ciebie przygotował. Na zakończenie, i tutaj patrzę w kierunku góry do Piotra, mam nadzieję, że mnie słyszy, widzi, a spojrzał, to słyszy. Chciałabym, żeby Piotr puścił, już cię Piotrze o to poproszę, pewną pieśń. Ona jest w języku angielskim, dlatego ja wam przeczytam ten tekst, żebyście też wiedziały, jeśli nie znacie języka, o czym jest mowa. Zaraz ta pieśń się pojawi. Ona ma tytuł Nie jestem niewolnikiem strachu. Czekamy. I niech to będzie podsumowaniem i zakończeniem. Rozplątujesz mnie melodią, otaczasz mnie pieśnią, wyzwolenia od moich wrogów. aż odejdą wszystkie maleńki. Już nie jestem niewolnikiem strachu, jestem dzieckiem Boga. W łonie mojej matki wybrałeś mnie, miłością wezwałeś me imię. Narodziłam się na nowo w Twojej rodzinie, Twoja krew płynie w moich żyłach. Rozdzielasz morze, bym mogła przez nie przejść. Wszystkie moje lęki utonęły w doskonałej miłości. Ocaliłeś mnie, więc mogę stać i śpiewać. Jestem dzieckiem Boga. Posłuchajmy.